Mam dla Państwa bardzo nietypową i ciekawą promocję. Każdy, kto zdecyduje się wesprzeć mój kanał przy pomocy Buy Coffee i kupić mi kawę za kwotę minimum 69,90 zł i zrobi to do 28 lutego, ten dostanie moją książkę Vendetta z moją osobistą dedykacją. Książkę, najnowszą książkę, bardzo ciekawą, bo wprowadzającą nas w mroczny świat mafii. Zachęcam serdecznie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror Głupoty. Zaczynamy, jak zwykle niestety, terror głupoty od spraw polskich, bo i w Polsce pod rządami Koalicji Obywatelskiej głupota się rozwija w tempie geometrycznym, ale zaczynamy dzisiaj wyjątkowo nie od Warszawy, o Warszawie będzie za chwilę, tylko zaczynamy od Wrocławia. Od Wrocławia, gdzie właśnie trwa inauguracja projektu SHOT. I teraz uwaga, że tutaj dla wszystkich tych speców od donoszenia na internautów za reklamę alkoholu mówię, że nie chodzi o SHOT w jakimś tam rozumieniu alkoholu, tylko chodzi o projekt SHOT, jaki wszczęło miasto Wrocław, a SHOT to jest skrót od, uwaga, samochód zbierający odzież i tekstylia, w skrócie SHOT. Otóż odpady tekstylne i odzież Wrocław będzie busami odbierać od mieszkańców i już teraz jeżdżą w ramach programu SHOT 4. Cztery takie busy, które kursują i odbierają takie odpady w ustalonych miejscach i godzinach. Wszystko przez to, że od początku roku, tego właśnie roku, w Polsce, a więc też we Wrocławiu, obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji odzieży. O co chodzi z przepisami dotyczącymi segregacji odzieży? Jest to nowa inicjatywa ekosystemu, która ma pomóc mieszkańcom lepiej gospodarować niepotrzebnymi ubraniami. Nowe przepisy zakazują wyrzucania zużytych ubrań do pojemników ze śmieciami, które każdy z nas ma w domu. Z jakichś powodów postanowiono uprzywilejować zużyte tekstylia i nie mieszać ich z innymi śmieciami. Dlaczego na przykład można wyrzucić do śmietnika zużyty zeszyt, a nie można zużytych skarpetek? Dlaczego można, prawda, wyrzucić na przykład zużytą żarówkę, a nie można zużytych majtek? Tego nie wiadomo. To jest tajemnica lewackiego myślenia, które jest przecież niezgłębione i rządzi się logiką nieznaną dla człowieka trzeźwo myślącego. No w każdym razie z jakichś powodów postanowiono ubrania wyłączyć z obiegu śmieci i trzeba je teraz inaczej utylizować. No, problem tylko polega na tym, że Polacy oczywiście nie okazali się nieprzygotowani do takiego lewackiego zamordyzmu, jak właśnie wyrzucanie tych śmieci gdzie indziej i w związku z tym miasto Wrocław wyszło temu naprzeciw i wysłało cztery autobusy, które zabierają zużyte tekstylia. Pierwsze autobusy wyjechały już 5 lutego. Projekt pilotażowy będzie prowadzony przez 6 miesięcy. Samochody oznaczone SHOT będą poruszać się po całym mieście w czterech sektorach. Będą podjeżdżać w godzinach popołudniowych od 16 do 20. Na każdym samochodzie jest oczywiście kod QR. Pod tym kodem można sprawdzić, jaki jest regulamin tej objazdówki, jaki jest harmonogram, gdzie uzupełniać ankietę i tak dalej, ponieważ tylko poprzez te ankiety spółka Ekosystem, która odpowiada za szoty, chce sprawdzić poziom zadowolenia mieszkańców, no rzeczywiście. I oczywiście pomysł nie byłby w pełni socjalistyczny, gdyby nie wprowadzono limitu. Dlaczego? Dlatego, że jednorazowo można oddać do takiego pojazdu dwa worki, każdy po 120 litrów zużytej odzieży lub ubrań. Także nie wiadomo, czy to 120 litrów dwa razy na tydzień, na miesiąc, czy na rok, ale nawet jak na miesiąc, to pewnie potem wprowadzą ograniczenia i będzie na rok. Te materiały potem są dostarczane do badań, żeby sprawdzić, czy te materiały mogą być przeznaczone do recyklingu, czyli na przykład, czy można je jeszcze raz odtworzyć i na przykład z iluś tam zużytych ubrań zrobić jedno nowe, czy też nie, no bo jeżeli jest jeżeli jest odzież podarta, albo poplamiona, albo zniszczona, i to jest kwalifikowana jako tak zwany odpad, a jeżeli jest to odzież, z której ktoś na podstawie nie wiadomo jakich przesłanek uzna, że można ją oddać do recyklingu i jeszcze raz wyprodukować z niej odzież po raz drugi, no to wtedy trafia jako nie odzież, tylko jako proszę Państwa, recykling. No i efekt jest taki, że będziemy mogli teraz kupować ubrania z recyklingu, czyli jeżeli chcecie Państwo mieć gwarancję, że na przykład z Waszych majtek nikt już nie wyprodukuje drugich majtek, to przed wyrzuceniem go do szotu musicie Państwo poplamić swoje majtki i je zniszczyć w taki sposób, żeby już zostały zakwalifikowane jako odpad. I myślę, że teraz właśnie na początku we Wrocławiu, a potem w całej Polsce powstanie taka inicjatywa, na przykład niszcz zużyte majtki, no bo nikt nie chce przecież chodzić w cudzych majtkach i czy tam w cudzych skarpetkach i pewnie wzbudzi to jak zwykle opór społeczny. Także przygotujcie się Państwo na taki właśnie scenariusz, ale ponieważ każda akcja rodzi reakcję, to ja myślę, że zaraz pojawi się w naszych profesjonalnych służbach specjalnych jakaś specjalna komórka do walki na przykład z mafią ubraniową, po mafii paliwowej, mafii alkoholowej, mafii tytoniowej, będziemy mieli mafiach VAT-owskich, czyli wszystkich tych mafiach, które potwierdzają, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju, bo socjalizm tworzy problemy, które te mafie rozwiązują i sobie na nich zarabiają i dokładnie tak samo będzie tutaj, czyli na przykład jeżeli już powstanie taka akcja w całej Polsce, niszczę zużyte majtki, to zaraz jakaś komórka policyjna powstanie, napiętnuje właśnie tych ludzi, będzie krzyczeć o mafii majtkowej, która tutaj zabrania, zniechęca ludzi do chodzenia w powtórnie wykonanych majtkach po kimś i naraża w ten sposób na straty Skarbu Państwa na jakąś tam kwotę. Także zaczął się właśnie ten terror wywożonych śmieci zaczęło się to właśnie we Wrocławiu. Ma to oczywiście dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt totalniacki, totalitarny, że władza teraz doszła do wniosku, że będzie nam regulowała jak się mamy ubierać, w co się mamy ubierać, ile razy możemy sobie w ciągu roku pozwolić na zakupy odzieżowe i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście będzie chciała to kontrolować, no bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby to cały proceder wrzucania tych śmieci był bez kontroli, no bo teraz wyznaczono limit, 2 razy 120-litrowe worki, no ale potem przecież tylko czekać, aż trzeba będzie te worki oznaczać jakimiś QR-kodami po to, żeby jakiś urzędnik to czytał i jak będzie czytał, to żeby potem mógł nas zdyscyplinować, na przykład o, Szymowski, a czemu wy wyrzuciliście w ciągu tego roku 2 razy więcej śmieci niż Kowalski, a Kowalski, a czemu wy, prawda, 1,5 raza więcej niż Nowak, dlaczego wy tutaj kupujecie tyle ciuchów, a może chodźcie w jednych, prawda, po co wam na przykład 30 par majtek, jak możecie mieć 5 i tak dalej, codziennie sobie prać, wcale tak nie. No i drugi aspekt, to jest aspekt humorystyczny, no bo zaraz Polacy wymyślą, jak te głupoty obchodzić, więc pewnie ci, którzy nie będą chcieli się spowiadać i żeby państwo wchodziło w obszar ich ubrań, to na przykład będą palić te ubrania gdzieś tam w jakichś lasach, potem uciekać, potem będzie ich ścigać jakaś specjalna formacja policyjna, może ci właśnie powołani do spraw ścigania ubrań. Może się powoła tutaj jakąś instytucję, na przykład Dyrektoriat Upowszechniania Praworządności antyprawicowej, prawda, w skrócie DUPA, albo jakaś tam jeszcze inna instytucja, na przykład Centrum Oszczędzania Majtek albo Centrum Racjonalnego Gospodarowania Skarpetkami i tak dalej. Socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju i po raz kolejny potwierdziło to Ministerstwo Zdrowia. Otóż wiceminister zdrowia, pan Jerzy Szafranowicz, oczywiście też lubiący tworzyć problemy zamiast je rozwiązywać, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita i tam potwierdził, i tam powiedział, że resort zdrowia ma nowy plan dotyczący tak zwanych porodówek. To są porodówki? Porodówki są oddziały porodowe, dość istotne z punktu widzenia służby zdrowia, bo na tych oddziałach porodowych kobiety rodzą dzieci, a więc mówi tutaj wiceminister Szafranowicz, że decyzję o tym, czy porodówka zostaje, czy nie, będzie podejmować dyrektor szpitala i jego organ założycielski. a organem założycielskim może być starosta, jeżeli na przykład jest to szpital powiatowy, albo prezydent miasta, jeżeli jest to szpital miejski, albo wojewoda, jeżeli jest to szpital wojewódzki, prawda? I tutaj bardzo ciekawe jest rozumowanie, ja Państwu je przytoczę, bo to jest najciekawszy fragment tego wywiadu, jakiego pan Szafranowicz udzielił Rzeczpospolitej. I teraz słuchajcie Państwo, bo to jest klucz socjalistycznego myślenia. Są rzeczywiście porodówki, które mają 200-300 porodów rocznie. I starosta czy prezydent nie chce się zgodzić na likwidację. Jego prawo, jego przywilej. Jeżeli uważa, że ta porodówka jest u niego niezbędna i potrzebna, nikt go nie zmusi do likwidacji tej porodówki, jeżeli ma możliwości finansowe, bo przy 200-300 porodach porodówka generuje stratę rzędu 5-6 milionów złotych rocznie. Także rząd Koalicji Obywatelskiej wpadł na pomysł, na który zresztą wpadł wcześniej, za swoich pierwszych rządów, za tak zwanego pierwszego Tuska, że przerzuci koszty finansowania szpitali na samorządy, nie zwiększając budżetów samorządu, czyli po prostu rząd mówi tak, no jest syf w tej służbie zdrowia, to wy sobie tam, drodzy samorządowcy, już zajmijcie tą służbą zdrowia, płaćcie za szpitale, a pieniądze, które idą w podatkach, w tych wszystkich składkach ZUS-owskich, to wam też damy, a nie, to te sobie weźmiemy i rozbudujemy za to NFZ, czyli prawda, sitwę samych swoich. Także teraz mogą... jaki będzie skutek tego pomysłu? No skutek tego pomysłu będzie taki, że czeka nas zapaść w służbie zdrowia. Także na oddziałach porodowych możemy być przygotowani na to, że zaczną się likwidować w Polsce oddziały porodowe dla kobiet. No ale cóż z tego wynika? Nikogo to przecież nie interesuje, no bo po co, skoro jest to przecież wszystko jedno, czy porodówki są, czy ich nie ma. Nie ma to przecież z punktu widzenia wiceministra zdrowia żadnego znaczenia. Grunt, żeby kasa się zgadzała, żeby samych swoich w NFZ-cie można było utrzymywać i nic więcej. Tymczasem musimy, mówiąc o terrorze głupoty, nie mogę pominąć Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo to stało się centrum terroru głupoty w Polsce. Tym razem jednak wyjątkowo nie mówię o pani Nowackiej, ale o jej zastępczyni, o pani Joannie Musze, która wpadła na pomysł, żeby do każdego przedmiotu szkolnego dodawać co? Edukację klimatyczną, prawda? No co ma na przykład tabliczka mnożenia do edukacji klimatycznej? Tego nie wiem, bo to pewnie pozostaje tajemnicą inteligencji pani wiceminister Joanny Muchy, która właśnie poinformowała o tym, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej powstało co? Powstał zespół. Zespół do spraw edukacji klimatycznej i ma to teraz doprowadzać do tego, że na każdym przedmiocie będzie edukacja klimatyczna, prawda? I teraz z czego to wynika? No, to wynika z troski o dzieci, bo popatrzcie Państwo, co mówi pani wiceministra Mucha. Mówi tak, nie chcemy tworzyć oddzielnego przedmiotu edukacja klimatyczna. Chcemy, by pojawiała się na każdym przedmiocie w określonym zakresie. Czyli patrzcie Państwo, jaka to łaskawa pani ministra Mucha. Ona nie mówi tak, o Kowalski, to my ci zabierzemy jeszcze dziecko na jedną godzinę lekcyjną w ciągu tygodnia, żeby je uczyć tylko o klimatyzmie. Ale będziemy to sukcesywnie dodawać, prawda? Ja się na przykład zastanawiam, co takiego doda pani ministra Mucha do tego swojego zespołu klimatycznego. I ona mnie tu oświeciła. Otóż mówi tak, że konieczne będą szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie. Zajmie się tym 36 osób, między innymi popularyzatorzy i aktywiści, edukatorzy ekologiczni. Przekładając to z języka lewackiego bełkotu na język człowieka myślącego, to oznacza tak, że jest jakichś 36 wybrańców, którym urząd zwany Ministerstwem Edukacji za nasze pieniądze da zarobić potężne pieniądze na gadaniu bzdur, na edukacji nauczycieli, na przykład matematyki, albo nauczycieli historii, albo nauczycieli geografii na temat klimatyzmu. No, ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce, no bo co na przykład ma wspólnego matematyka z klimatyzmem, tego nie wiem, albo fizyka, albo chemia. No, chemia to może jeszcze jakoś tam od biedy coś byśmy znaleźli, ale bo na przykład języki obce, prawda? No, może na przykład pani ministra Mucha wprowadzi taką nową formę nauczania matematyki, że będzie się w szkole uczyć, no, Jasiu, a ile to są 2 kominy plus 2 kominy? Jasiu mówi 4 kominy. O, widzisz, tutaj Jasiu, czyli jak 4 kominy to źle, ale 2 plus 2 jest 4. Może, może coś takiego. No ja jestem bardzo ciekawy, jak to na przykład wpłynie na naukę historii. Może uczniowie będą się uczyć teraz bitwy pod Grunwaldem w taki sposób, że jak król Jagiełło miał tam ileś tysięcy rycerzy, każdy z część tych rycerzy była na koniach, to znaczy, że podczas jednej szarży ciężkiej jazdy pod Grunwaldem wszystkie te konie wyemitowały tyle i tyle dwutlenku węgla, prawda, na przykład. Albo będzie jakaś nowa jeszcze wersja historii, która będzie mówić, że król Jan III Sobieski to zwyciężył pod Wiedniem, dlatego że jechał prawda, po gościńcu razem ze swoją armią, który nie był pokryty asfaltem, a asfalt to azbest, a azbest to jest niezdrowy, w związku z czym efekt jest taki, że jak się chce, że najlepiej, żeby do Wiednia teraz też jechać w ślad za królem Janem III, tylko na koniu i tak dalej. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co za kretynizmy oni tutaj wprowadzą. Może na przykład wzorem się stanie dla pani ministry Muchy taka książka, nie wiem, czy ona czytała tą książkę, W pustyni i w puszczy, która przecież mówi o Afryce, gdzie jest gorąco i tam może tego Stasia i Nel to będą pokazywać jako takie wzory ludzi, którzy walczyli z klimatem, a może na przykład się okaże, że Staś i Nel to uciekali z dżungli nie po to, żeby ratować życie, tylko po to, żeby, prawda, klimat ratować, że tego słonia tam, to prawda, oswobodzili i wypuścili na wolność jako tutaj w ramach tam walki o prawa zwierząt na przykład, także ho, 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 ile to jeszcze pani Mucha może kretyństwo wymyślać w ramach zespołu do spraw edukacji klimatycznej w każdym szkolnym przedmiocie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo tego ciekaw. Będę akurat z dociekliwością dziennikarza śledczego śledził zespół do spraw edukacji klimatycznej funkcjonujący w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tymczasem w Europarlamencie Grzegorz Braun został ukarany za słowa o osobach z zaburzeniami i Żydach. Kara dla Grzegorza Brauna no jest chyba nie jakaś na razie strasznie wielka, bo utraci dietę europosła na okres 2 dni i na taki sam okres zostaje wyłączony z obrad Parlamentu Europejskiego. Ma to być kara za jego wypowiedź w trakcie debaty o osobach z zaburzeniami orientacji seksualnej i zaburzeniami psychiatrycznymi na tle płciowym. Parlament Europejski nałożył też na niego karę za zakłócanie minuty ciszy w trakcie upamiętniania ofiar Holokaustu. Poinformowała o tym osobiście przewodnicząca Parlamentu Europejskiego pani Roberta Mazzola, która otwierała akurat obrady. Chodzi jej o debatę z 27 lipca 2024, której przedmiotem była węgierska ustawa zabraniająca propagowania homoseksualizmu i okaleczania dzieci w imię ideologii gender w szkołach. I tutaj cytat, patrzcie państwo, za co Braun został ukarany, bo ja znalazłem taki cytat dla państwa, sobie przetłumaczyłem tutaj nawet na parę języków, żeby wiedzieć, może pani Metzoli coś odbiło, może źle zrozumiała Brauna, no ale patrzcie państwo, to Grzegorz Braun. Ile jest płci? Mężczyźni, kobiety i osoby z zaburzeniami osobowości. Ta oczywista prawda jest tutaj kwestionowana. Sodomici są, jak sądzę, tym zaginionym proletariatem rewolucji światowej, którego tak bardzo potrzebujecie, żeby prowadzić wasze projekty. Trzymajcie się, zboczeńcy, z daleka od naszych dzieci. No, patrzcie państwo, za coś takiego można zostać ukaranym w Europarlamencie i to przez panią Metzolę z lewicy. A co lewica takiego mówi? Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, ona jest tak wrażliwa na punkcie człowieka pracy, prawda, żeby tutaj człowiek pracy nie był dyskryminowany. Czyli ta lewica teraz każe temu Braunowi 2 dni pracować za darmo. No wstyd, wstyd powinien być dla całej światowej lewicy. Pani Metzola powinna być wyklęta przez światową lewicę za to, że zmusza człowieka pracy, bo przecież Grzegorz Braun jest człowiekiem pracy, do pracy dwa dni za darmo. No przecież Grzegorz Braun ma rodzinę, ma dzieci, także teraz te dzieci będą cierpieć wskutek decyzji pani Metzoli. No patrzcie państwo, cóż to za lewicowa wrażliwość. Natomiast Grzegorz Braun mi zresztą powiedział, jak z nim niedawno rozmawiałem, że on wystąpił oficjalnie z pismem do pani Metzoli z zapytaniem o to, żeby mu przysłała konkretne sformułowania, jakich nie wolno używać i żeby tam napisała mu listę kar, jaka jest, czyli na przykład za takie i takie zdanie jest taka i taka kara, żeby on wiedział, czego się ma trzymać. No, z tego co wiem, to pani Metzola jeszcze Grzegorzowi Braunowi nie odpisała na to pismo. Jak odpiszę, to mam nadzieję, że Grzegorz Braun się nim ze mną podzieli, żebym się mógł z państwem też tym podzielić. Także Parlament Europejski to bije rekordy, jak chodzi o eksplozję głupoty, to czegoś takiego nawet w Polsce w Sejmie nie widzieliśmy. Tymczasem, proszę Państwa, jeśli jeszcze chodzi o Polskę, to właśnie 15 marca wejdzie w życie zakaz orki i melioracji, prawda? Czyli zakaz orki gruntów ornych i zakaz melioracji gruntów wszystkich. O co chodzi? Chodzi o to, że od 15 marca mają wejść w życie nowe przepisy, tak zwane GAEC2. Obejmują one zakaz orki i melioracji na torfowiskach. Może to utrudnić produkcję pasz i hodowlę, czyli patrzcie Państwo, no to jakże to lewica taka wrażliwa na punkcie dobra zwierząt wprowadza przepisy, że pasz nie będzie można robić, te konie, o które oni tak walczą, żeby nie szły do rzeźni, będą głodować. Rolnicy, których dotyczyć będą nowe zakazy, muszą się do nich dostosować pod rygorem utraty części dopłat. No, projekt rozporządzenia wprowadzającego unijną normę GAEC2 opublikowało już Ministerstwo Rolnictwa. Przepisy wejdą w życie 15 marca 2025 i będą obejmą zakaz orki, melioracji, wydobycia torfu na torfowiskach i obszarach podmokłych, prawda, czyli na torfowiskach nie wolno zbierać torfu, na gruntach ornych nie wolno orać, prawda, jest to oczywiście może i nawet śmieszne, gdyby nie było takie tragiczne, bo to oczywiście skutkiem będzie to, że znowu ucierpi polski rolnik i polski rolnik będzie musiał albo znowu przepisy obchodzić, albo zejść do podziemi, albo po prostu zmienić zawód. To jest kolejny cios w polskie rolnictwo. No cóż tym eurokratom głupim przeszkadza produkcja pasz albo torfowiska, co im przeszkadzają? Coś koszmarnego. Mamy też, proszę Państwa, bardzo silną ofensywę w nasze kolejne prawa. Otóż niejaki pan Chmielowiec, Bartłomiej Chmielowiec, czyli Rzecznik Praw Pacjenta, wpadł na pomysł, żeby złożyć inicjatywę ustawy o karach dla tak zwanych medycznych szarlatanów, prawda? Pan Chmielowiec pracuje nad tym wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i przepisy, jakie opracowują, już wiadomo, że mają nakładać karę do 1 000 000 zł na tak zwanych medycznych szarlatanów, przy czym kto jest medycznym szarlatanem, a kto nie jest, będą określać pan Bartłomiej Chmielowiec razem z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia. O co chodzi? No o co chodzi? O to chodzi, o co mówi pan Chmielowiec, że celem jest walka z pseudonauką w medycynie, a co jest nauką, a co jest pseudonauką, to oczywiście będzie rozstrzygał też pan Chmielowiec. I mówi tutaj tak, z kim on chce walczyć? On chce walczyć z tymi, którzy leczą, chociaż zdaniem pana Chmielowca nie powinni, i mówi tak, kogo ta ustawa jest wymierzona, mówi tak, można ich określić mianem oszustów, szarlatanów, osób, które żerują na ciężko chorych pacjentach, wykorzystują ich trudną sytuację, niewiedzę, desperację. Panie Chmielowiec, jest taka instytucja, która robi to nagminnie, nazywa się ZUS, niech pan ZUS zdelegalizuje, bo to, co wymyśla tutaj teraz pan Chmielowiec, to jest po prostu krok w tą stronę, żeby nam zakazać chodzenia, na przykład korzystania z ziołolecznictwa, picia herbat rumiankowych. No ja jestem wielkim fanem medycyny naturalnej. Wiele w życiu sobie pomogłem, pijąc chociażby tam wywary czy herbaty ziołowe. Bardzo mi to pomogło. A teraz pan, jak ktoś będzie chciał mi sprzedać herbatę ziołową, to pan Chmielowiec da mu 1 000 000 zł kary jako szarlatanowi, prawda? I tutaj pan Chmielowiec mówi o przypadku tego Oskara D., którego opisała Wirtualna Polska, który ma być taką twarzą właśnie tej medycznej szarlatanerii. Ja nie znam tej sprawy, ale nawet jeżeli pojawił się jeden mitoman i konfabulant, który oszukiwał ludzi, obiecując im tam gruszki na wierzbie, to nie znaczy, że ja mam przez to mieć zakazane korzystanie na przykład z ziołolecznictwa, a do tego się to wszystko sprowadzi. No, jak ktoś jest człowiekiem wolnym, a rozumiem, że pan Chmielowiec jako Rzecznik Praw Pacjenta jest jest zwolennikiem wolności, no to ma też prawo korzystać z wariatów, z szarlatanów i tak dalej. No ja kiedyś uniknąłem operacji na kręgosłup tylko dlatego, że ten kręgosłup mi zrehabilitował fizjoterapeuta, który tam wiele lat spędził w krajach azjatyckich, ucząc się sztuki fizjoterapii, masażu i tak dalej. Sam się zresztą potem nauczyłem podstaw masażu. I dlaczego pan Chmielowiec ma decydować o tym, czy ja sobie pójdę do właśnie fizjoterapeuty, rehabilitanta, czy sobie pójdę do chirurga? No ja chcę mieć wybór, czy ja chcę pójść do chirurga i robić operację, czy na przykład chcę się leczyć u fizjoterapeuty i wara panu Chmielowcowi od moich świętych praw. Tu, proszę Państwa, teraz jeśli chodzi o terror głupoty, mamy też wiadomość, która nas zaskakuje. Otóż rząd zawiesił program Czyste Powietrze. Właściciele kominków mogą odetchnąć z ulgą. Wprowadzono nowe przepisy, już są w Polsce, które pozwalają na użytkowanie kominków, ale pod pewnymi warunkami. Warunek jest taki, że kominek nie może być głównym źródłem ciepła w domu, czyli jak ktoś wykorzystuje kominek do tego, żeby ogrzewać w domu, a to źle, to już jest przestępstwo, ale jak wykorzystuje kominek na przykład do wprowadzenia dobrej atmosfery w domu, no to już nie jest przestępstwo, także proszę Państwa, znowu socjalizm jest to ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju, także nie wiadomo, co jeszcze wymyślą, bo skoro już, jak oni to będą na przykład kontrolować, bo to jest ciekawe, jak się będzie kontrolować na przykład, czy u mnie w domu kominek się, w kominku jest ogień, bo ja tym kominkiem ogrzewam, czy jest pali się w kominku, bo chcemy z żoną sobie zrobić romantyczny wieczór. To jest bardzo ciekawe, jak oni to w ogóle będą kontrolować. Może na przykład protokół trzeba będzie podpisać, jakichś świadków, sąsiadów wezwać, albo myślę, że powołać urząd, na przykład Centralne Biuro Kominkowe. Tam można byłoby zatrudnić jako służbie specjalnej znowu ludzi pokroju pana Kamińskiego, którzy by wprowadzili rejestr używania kominków, taki RUK albo CRUK, Centralny Rejestr Używania Kominków, i w tym CRUK-u można byłoby na przykład spowodować jakiś program pod tytułem ogólnopolski albo ogólnoeuropejski albo wszechzwiązkowy rejestr i na przykład coś a la tachografy wprowadzać do kominków, prawda? Czyli jak tylko ja sobie w kominku zapalę, to wtedy od razu informacja poprzez taki tachograf idzie do jakiejś centralnej bazy palaczy kominkowych albo centralnej bazy romantyków kominkowych na przykład. O, i wtedy na tej podstawie urzędnik podejmuje decyzję, czy ja ten kominek używałem do palenia w domu, żeby ogrzewać dom, czy po to, żeby na przykład dla ozdoby zaprosiłem gości, otwieramy sobie jakiś napój na 4 litery, którego tu nie mogę teraz Państwu reklamować, i sobie przy tym kominku mówimy, co myślimy o socjalizmie i o panu Chmielowcu na przykład, albo o panu Grzesiowskim, no to wtedy nie, ale oczywiście biurokracja też będzie chciała wtedy na pewno mieć jakieś dowody, jakieś papiery na to, więc może trzeba będzie zrobić jakieś komisyjne posiedzenie przy kominku, albo jakaś sala spotkań kominkowych, albo jakiś protokół, jeszcze czegoś i tak dalej. Także zobaczymy, jak oni z tego wszystkiego będą chcieli wybrnąć, no bo prawo przecież musi być przestrzegane. Ale to jeszcze jest nic, bo Ministerstwo Rozwoju Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tak się ono nazywa, wpadło na pomysł, że wprowadzi nowy obowiązek dla pracodawców. Tym razem będzie to mierzenie poziomu metabolizmu i jego zmian u pracowników, prawda? O co chodzi? Otóż chodzi o to, że Ministerstwo Rodziny chce wprowadzić rozporządzenie nakładające nowe obowiązki. Pracodawcy mają mierzyć metabolizm pracowników i porównywać go z temperaturą miejsca pracy. Czyli pracodawca będzie musiał zostać przeszkolony z obsługi klas tempa metabolizmu. No, jakaś nowa, prawda, znowu będzie gradacja tam jakichś umiejętności. Jak temperatura będzie za wysoka wobec wyznaczonych poziomów, a pracodawca nie będzie miał na przykład klimatyzacji, to praca będzie przerywana. Także zobaczymy znowu, jak to będą mierzyć na przykład i jak to będą robić z zachowaniem na przykład tajemnicy lekarskiej, no bo jak moje poczucie, mój stan metabolizmu to jest objęte tajemnicą lekarską, na przykład ja sobie nie życzę, żeby o tym mówić, no to jak oni to wtedy zrobią? Może znowu rzecznik praw pacjenta, pan Chmielowiec, będzie miał dużo do robienia i dużo do rozwiązywania problemów bez sensu, bo takie problemy są wyłącznie cechą socjalizmu. Tutaj, proszę Państwa, w styczniu, nie w styczniu, w Sejmie W Sejmie trwa proces legislacyjny nad projektem, poselskim projektem ustawy o jawności wynagrodzeń. Chodzi o to, że według nowego przepisu każdy ma prawo wiedzieć, jakie są wynagrodzenia kolegów na tym samym poziomie, czyli na przykład jeżeli w fabryce czegoś tam pracuje na linii produkcyjnej 20 pracowników, to każdy z nich będzie miał prawo wiedzieć, ile zarabiają koledzy na tych samych stanowiskach, prawda? To ma zapewnić równość szans w negocjacjach płacowych bez względu na płeć, bo tu jeszcze zostanie stworzony jakiś organ monitorujący, do którego pracownicy będą musieli wysyłać raporty cykliczne o wynagrodzeniu i każdy tam pracownik będzie mógł się dowiedzieć, ile zarabiają jego współpracownicy, więc nie będzie znowu ani tajemnicy, ani żadnej prywatności. I ma to też służyć temu, co się nazywa luka płacowa. Luka płacowa to jest takie sformułowanie socjalistyczne, to jest opisanie zjawiska tego, że jedni zarabiają więcej, a drudzy mniej. I socjaliści wymyślili, że jest tak zwana luka płacowa, która powinna być zapełniona, no bo wszyscy mają zarabiać tak samo. I od 2026 roku firmy będą zmuszone już do pełnej transparentności wynagrodzeń. Każdy pracownik i kandydat do pracy dowie się, ile zarabiają inni na podobnych stanowiskach. No to oczywiście już widzę, jak będzie się to obchodzić. Otóż będą na przykład zawierane umowy B2B albo będą zawierane umowy o pracę na pensję, a do pensji będą jeszcze premie i o premiach już ustawa tutaj nie mówi. No kretyństwo zupełne. Jeżeli przecież sprawa między pracownikiem a pracodawcą, to zresztą będzie też otworzy furtkę dla donosicieli, no bo jak ktoś się poczuje niedowartościowany w pracy, że na przykład jego kolega zarabia więcej, a powinien zarabiać mniej, no to doniesie i ten urząd monitorowania tam luk płacowych, może jakiś omluk zostanie powołany, ośrodek monitorowania zachowań lukowych i płacowych, o, tak bym to proponował nazwać, zaraz będzie wszczynał przeciwko takiemu pracodawcy postępowania. No dowcip polega na tym, że poza wysokością stanowiska, bo pracodawca teraz, żeby prawda, to obejść te przepisy, to będzie musiał tworzyć nowe stanowiska, na przykład jeżeli przyjmie do pracy kogoś, kto na stanowisku, prawda, młodszego referenta do spraw czegoś, no to potem ten młodszy referent stanie się starszym referentem. Jak trzeba będzie przyjąć kogoś, kto się zgodzi pracować za mniejsze pieniądze, trzeba będzie utworzyć stanowisko, które się inaczej będzie nazywać, na przykład asystent młodszego referenta, albo asystent asystenta, albo jak, prawda, ktoś zatrudni asystentkę, która po latach będzie dobrze pracować, dostanie pensję i będzie chciał przyjąć nową, to nową już wtedy nie zatrudni jako asystentki, tylko na przykład jako młodszego specjalistę do spraw tam dbania o sekretariat czy coś takiego i tyle. Więc to stworzy po prostu biurokrację zupełnie niepotrzebną, bo socjaliści, oni jak to zwykle, oni żyją w swoim świecie, ale oni nie zwrócili jeszcze uwagi na to, że ktoś, kto się uczy, to ma mniejszą wartość dla pracodawcy niż ktoś, kto już pracę wykonuje jakiś czas. No jeżeli mamy na przykład warsztat samochodowy i przychodzi młody mechanik, który na początek tam wykonuje rzeczy proste, typu tam zmiana klocków, czy wymiana oleju, czy coś tam, to on siłą rzeczy będzie zarabiał mniej niż mechanik, który na przykład wymienia pasek rozrządu, albo robi tam w silniku jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. No i tak to funkcjonuje, że ktoś, kto ma większe doświadczenie, to zarabia więcej, jak ten, kto ma mniejsze doświadczenie, zarabia mniej. No to motywacyjnie wpływa na tych początkujących, żeby się uczyć, rozwijać i tak dalej. Teraz socjaliści zabiją rozwój, o którym tak dużo mówią, no bo ktoś nie będzie miał żadnej motywacji, żeby się uczyć, dokształcać, nabywać nowe umiejętności, no bo powie tak, no to mnie i tak będą płacić tyle, co płacą takiemu, który już 20 lat pracuje, to po co ja się mam uczyć. I tu jeszcze, jak chodzi o socjalistyczną ekonomię, to jeszcze wisienka na torcie, bo właśnie rząd Pedro Sancheza w Hiszpanii, to jest rząd skrajnej lewicy, zdecydował o tym, że tydzień pracy zostanie skrócony o kilka godzin, czyli nie będzie czterodniowego tygodnia pracy, tylko 4,5-dniowy tydzień pracy. I oczywiście jeszcze to parlament musi zaakceptować, ale parlament w Hiszpanii też jest lewicowy, więc też zaprotestuje przeciwko temu zamiarowi, opowiadają się przedsiębiorcy. Natomiast lewica, i to jest ciekawe, stwierdził, bo Hiszpanią rządzi partia skrajnie lewicowa. Lewica twierdzi, że dzięki temu wzrośnie wydajność pracy. A dlaczego? No bo jeżeli ktoś ma określony katalog obowiązków, na które musi poświęcać 5 dni w tygodniu, to teraz, kiedy będzie miał tylko 4,5 dnia w tygodniu, no będzie musiał pracować bardziej efektywnie. No to jeżeli tak, droga lewica, no to trzeba wziąć i wprowadzić jednodniowy tydzień pracy, prawda? O, to wam dopiero wasz wskaźnik lewicowej efektywności pracy wzrośnie. Ho, 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 ho. Także tyle, co wynotowałem z przypadków skrajnej głupoty w ostatnich dniach. Jeżeli Państwo mieszkacie we Wrocławiu, to nie zapominajcie o tych szotach. A ja tymczasem wszystkim Państwu życzę miłego dnia. Widzimy się jutro w moim programie o ofiarach systemu. W sobotę odpowiedzi na Państwa pytania i w niedzielę będzie jak zwykle przegląd tygodnia, w którym ujawnię ciekawą aferę w Krajowej Administracji Skarbowej. Do zobaczenia Państwu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.